każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie, a dzisiaj o Drezdenku i Drezdenko w naszym gorzowskim studiu. Burmistrz Karolina Piotrowska, witamy.
Dzień dobry.
Radny Tomasz Walczak, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Witam serdecznie.
I radny Andrzej Miron, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Rok już kawałkiem minął od wyborów samorządowych i takie podsumowanie na początek, bo wiem, że pani burmistrz, to pani pierwsza kadencja na tej funkcji. Jak pani ten rok ocenia?
Faktycznie dzisiaj dokładnie mija rok, kiedy po raz pierwszy przyszłam do pracy właśnie do Urzędu Miejskiego. Jak oceniam ten rok? Oczywiście trudny, tak? Trudny pod tym względem, że wszystko jest dla mnie nowe. Wcześniej własny biznes, teraz administracja, więc próba zrozumienia wszystkich procesów, tak? To nie tak, że co nie zabronione, to dozwolone. Tutaj mamy procedury administracyjne, tu wszystko jest bardzo sformalizowane.
No właśnie, bo jak się przychodzi z biznesu, gdzie trzeba lawirować, gdzie trzeba walczyć o przetrwanie, a tutaj są sztywne ramy, no to chyba ciężko rzeczywiście.
Tak, dokładnie. Ja tutaj nie ukrywam, że dla mnie to był rok pełen nauki, tak? W tych tematach. Tutaj musiałam zaufać, zdać się na doświadczenie swoich najbliższych pracowników, tak? Tutaj duże wsparcie, czy to ze strony skarbnika gminy, czy ze strony sekretarza, doświadczonego samorządowca. Było mi to potrzebne, bo przecież no, pułapek, że tak powiem, jest dużo, tak? A odpowiedzialność ogromna. I ten właśnie ta świadomość odpowiedzialności za decyzje swoje, no tutaj musiałam wykazać się dużą ostrożnością i jak największym zaangażowaniem w poznanie tego wszystkiego.
No ale rozumiem, bo też czytam pani wpisy niektóre. Widziałem, że też zdarzyła się pani z taką twardą, może tą lokalną, w cudzysłowie, polityką taką. Chodzi mi o niektórymi opiniami, z którymi trzeba walczyć.
Tak, naturalnie, chociaż...
Więc ta strona też samorządu jest ciężka. Chyba.
Jest ciężka i nie jest to łatwe, tak? Chociażby, nie wiem, jak człowiek miał grubą skórę i jak bardzo próbował przejść obok tego obojętnie, nie da się, tak? Wszyscy mamy swoje emocje, swoje odczucia, nie da się. Ale też im więcej jakby tutaj poznaję tego tematu, to widzę, że dużo opinii wynika po prostu z niewiedzy. Mhm. I ciągle powtarzam sobie, że rolą samorządowców jest też uczyć o pewnych procesach, tak? Stąd jakby konsekwentnie staram się tłumaczyć pewne rzeczy, bo wydaje mi się, że też dużo tych negatywnych opinii wynika po prostu z braku wiedzy na jakiś temat.
Ale mówiła pani, że przyszła z biznesu, ale nie tylko z biznesu, bo przecież była pani sołtysem, ale pamiętam.
Tak, byłam sołtysem, tylko myślę, że nie można tego porównać do administracji, tylko bardziej do pracy społecznej. Tak, jednak sołtys to jest ogromna praca społeczna. Mhm. Tak, nie, to był kontakt z gminą. Faktycznie tutaj chociażby ta 4-letnia obecność moja na sesjach Rady Miejskiej, tak? Czy kontakt z urzędnikami przy załatwianiu różnych spraw sołeckich? Jak najbardziej tak. No ale jednak tutaj skala odpowiedzialności czy zaangażowania nie ma co porównywać.
Sołtysem, a dzisiaj radnym Andrzej Miron. Jak ten rok dla pana minął?
Powiem szybko.
Szybko?
Tak. Wcześniej, tak jak pan wspomniał, 4 lata się przyglądałem pracy rady, będąc sołtysem. Teraz jestem i sołtysem, i radnym, i tak jak tu zresztą pani burmistrz powiedziała, no jest nas tu 2 sołtysów byłych i 1 aktualny. No przyglądałem się wcześniej, jak te prace przebiegają. Miałem swoje przemyślenia. No zderzenie z rzeczywistością okazało się troszeczkę inne, bo rzeczywiście no, nie możemy jako no, sołtys, to myślałem tylko o swojej wsi i w zasadzie dopominałem się tylko tego, co dobre dla wsi. No a radny, no niestety, no trzeba troszeczkę szerzej, trzeba pewne rzeczy odłożyć na bok. Musimy myśleć o wszystkich, żeby jednak no, było to w miarę sprawiedliwie i dostrzegać nie tylko, że tak powiem, swój czubek nosa, ale troszeczkę dalej.
A jak ten rok minął dla radnego Tomasza Walczaka?
To był, tu właściwie mogę powtórzyć to, co mówiła pani burmistrz. To był niewątpliwie trudny rok. Poza tym my wszyscy jesteśmy świeżakami i musieliśmy się nauczyć funkcjonowania.
Pracy w samorządzie.
Tak, dokładnie.
Większy.
I ustawa o samorządzie, i status gminy. To są dokumenty, z którymi się musieliśmy, czy cały czas się z nimi zapoznajemy, bo nie wystarczy raz przeczytać i mieć gdzieś tam z tyłu głowy.
Ale też w życie.
Absolutnie tak. I powtarzam wszystkim kolegom i koleżankom radnym, że bycie radnym to nie jest kwestia tylko i wyłącznie naszego okręgu wyborczego. My faktycznie musimy myśleć globalnie o całej gminie. Nawet nie tylko od Razdęku, bo gmina to również sołectwa.
Dokładnie.
Skoro w minionych wyborach 10 z nas zostało radnymi po raz pierwszy, to świadczy o tym, jak bardzo gmina potrzebowała tych zmian. I to cieszy, że cały czas mamy taki feedback ze strony mieszkańców, że idziemy w dobrym kierunku, że zmiany, które zapoczątkowaliśmy, to są te zmiany, których mieszkańcy oczekiwali. Wiadomo, że to nie jest, że to nie był jeszcze nasz budżet. Myśmy ten budżet przejęli
po
poprzednikach. W tej chwili zderzyliśmy się z konstruowaniem nowego budżetu i wiemy, że tutaj no niestety będzie ciężko. Będzie chyba jeszcze trudniej, bo generalnie przejadamy to, co mamy do zaoferowania. Ale to jest zadanie i dla samorządowców, i dla radnych, żeby szukać nowych rozwiązań, nowych możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych.
No właśnie, to może przejdźmy do tego, co bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania i Drezdenka, ale też przede wszystkim, może nie też, mieszkańców, to budżet 2020. To był, pani burmistrz, pani pierwszy autorski, jest właściwie, bo to jest projekt. Wiem, że sesja prawdopodobnie w grudniu. Zapytam jeszcze nie tak konkretnie do budżetu, ale rozmawiam z samorządowcami. Narzekają w dużej części na to, że na samorządy, na barki samorządów Warszawa kładzie coraz więcej zadań, nie płyną za tym pieniądze, ale też z drugiej strony, czy to nie jest tak, że samorządowcy, zwłaszcza ci, którzy kierują dużymi samorządami, powinni uważać, w co inwestują i na co, żeby później nie trzeba było tych inwestycji, którymi się na początku chwali, po prostu utrzymywać. To w kolejnych budżetach widać i mamy przykłady w województwie lubuskim, że tak się dzieje.
No myślę, że poruszył tutaj pan bardzo ważną kwestię, tak? Bo ja też jestem zdania, że powinniśmy tak planować te inwestycje, żeby umieć ocenić i wziąć na swoje barki skutki tego. Niestety są to rzeczy, które bardzo trudno jest zrozumieć naszym mieszkańcom, bo faktycznie tak jest. Dużo łatwiej, tak, jest zbudować nowy placek zabaw, czy jakąś taką drobnostkę, która cieszy oko. Dobudować kolejne 5-6 lamp, tak, i tak dalej. To są takie rzeczy, które cieszą oko, które od razu widać, które faktycznie później generują koszty, tak? Bo to jest, trzeba to utrzymać, naprawić, ubezpieczyć i tak dalej, i tak dalej. To, o czym pan wspomniał. Dużo łatwiej jednak przekonać ludzi do tego, tak? Natomiast dużo trudniej jest podejmować takie odważne, duże decyzje, które swoje skutki mają po wielu latach. Myślę, że do takich należy na przykład budowa wodociągu, tak? Rzecz, która w Drezdenku zaniedbana jest od wielu lat. No tak, ale musimy wpompować parę milionów, żeby zakopać rurę w ziemi, której nie widać, tak? Która odblokowuje później tak naprawdę miasto, tak? Odblokowuje na inwestycje, odblokowuje na budownictwo, daje niesamowite możliwości, ale po latach. A teraz pieniądze trzeba zainwestować. Takich decyzji zresztą nie unikam. I bardzo się cieszę, że Rada też tych odważnych decyzji nie unika. Taką decyzją była chociażby budowa żłobka, która nie ograniczyliśmy się tylko do samego żłobka, ale również do ogromnego budynku przedszkola połączonego we wspólną inwestycję.
No i tutaj rządowe dofinansowanie, Maluch Plus,
tak, rządowe dofinansowanie 1,8 mln to naprawdę kwota, która zmotywowała nas do naprawdę odważnego, dużego działania. I właśnie takiego odpowiedzialnego, czyli budując przedszkole, wiemy, że nie będziemy musieli za 2-3 lata, jak skończymy tą inwestycję, wynajmować pomieszczeń, które blisko 200 tysięcy rocznie nas kosztują sam wynajem, tak? Że nie będziemy musieli pieniążków wkładać w remont budynku, który jest teoretycznie już nie do uratowania, nie ma sensu inwestować w stary budynek przedszkola. Trzeba iść do przodu. Ale tak jak pan mówi, to są trudne inwestycje, nie takie może od razu popularne i oczywiste i nie od razu, które cieszą oko tak po prostu z miesiąca na miesiąc, tak?
A budżet, ten, który Rada będzie przyjmowała, nad którym będzie debatowała, bo usłyszeliśmy, że to był trudny budżet. Dlaczego trudny?
No, miał pan dużo racji, stwierdzając, że faktycznie samorządowcy narzekają na ten ogrom obowiązków. Ja niestety nie będę tutaj oryginalna w tym temacie i niestety muszę to powiedzieć, że faktycznie zmiany, które gdzieś tam zapadają na poziomie Warszawy, uderzają w samorząd. Przykładem tego jest na przykład oświata.
A oświata to zawsze.
Zawsze.
Jaki rząd by nie był, to samorządy mówią, że oświata i oświata i oświata.
Tak, natomiast dotychczas Drezdenko zawsze balansowało na takim poziomie, że kwota subwencji i kwota dopłaty była mniej więcej taka sama. No jest to pierwszy budżet, w którym ponad 1 000 000 złotych więcej jest po stronie samorządu niż po stronie subwencji, tak? Czyli te proporcje zaczynają iść w zupełnie odwrotnym kierunku niż to było dotychczas. Z pewnością tutaj budżety są bardzo takie wywindowane w sensie kwotowym, tak, milionowym, z uwagi na jednak opiekę społeczną i te rozbudowane zadania. Natomiast co jest jeszcze takie przytłaczające? No na pewno problem śmieci. Tak, to też chyba nie będę oryginalna. Tu każdy samorząd boryka się z jakąś wizją podwyżek, z problemem tego, czy w ogóle jesteśmy w stanie zbilansować jakkolwiek dochody i wydatki w tym obszarze, tak?
Czy się da w ogóle? Bo...
Czy to jest w ogóle wykonalne? Czy istnieje jakaś metoda, która w jakikolwiek sposób doprowadzi do tego, że nie tylko, tak jak w przypadku Drezdenka, 78% ludzi zadeklaruje, tylko solidarnie wszyscy będziemy płacić. Mało tego, będziemy odpowiedzialni. Póki co jest troszeczkę taka roszczeniowość, tak? Mieszkańcy chcą mieć dobrą jakość usług, też to podkreślam. Teraz nie zawsze cena jest tym najważniejszym punktem. Ważna jest też jakość tych usług, tak? Tutaj, żeby te śmieci nie zalegały, żeby były szybko, dobrze odprowadzane, jest dla mieszkańców bardzo, bardzo ważne.
No to mamy już te najważniejsze części. Jeśli chodzi o właśnie śmieci, bo ja przygotowując się do naszego programu przejrzałem portale samorządowe i to będzie chyba jedno z dużych wyzwań dla samorządów. Właśnie ta gospodarka odpadami. No ale mówimy o budżecie. Rada zagłosuje za budżetem, czy jak pan myśli, Andrzej Miron?
No zobaczymy. Na razie jeszcze komisji nie było budżetowej.
Ale rozumiem, że projekt dostaliście, już przeglądacie.
Tak, przeglądamy. No oczywiście oczekiwania wobec budżetu są bardzo duże. No chciałoby się wiele rzeczy. No okazuje się niestety to zderzenie z realiami jest brutalne i nie ma na wszystko pieniędzy. Wiele rzeczy, które chcielibyśmy, żeby były, się okazuje, że no nie starczy po prostu pieniędzy.
A pan ma swoje priorytety, które chciałby pan...
Tak, oczywiście, że mam, bo przede wszystkim stan dróg, które są. Także to jest priorytet taki, niepodważalny. To jest coś, co chyba nie tylko akurat w moim okręgu, ale w całej gminie, rzecz, która nierozwiązana od bardzo wielu lat. Jak jeździmy na wakacje, widzimy, jakie drogi są gdzie indziej. Każdy przyjeżdża, mówi, no Drezdenka to chyba najgorsze drogi są. Także stan dróg to jest wyzwanie, które chyba stoi przed nami jako najważniejsze. Tutaj pani burmistrz wspominała o inwestycjach jakby takich nietrafionych. No wszyscy się cieszą, że się wybuduje salę wiejską gdzieś tam, coś jeszcze, a później to stoi i nie jest do końca wykorzystane.
Bo też samorząd musi umieć zainteresować albo tak zorganizować pracę, na przykład wiejskiej sali, tak, żeby ona nie stała pusta. Tak,
ale to już jest też duże zaangażowanie społeczności lokalnej. Jeżeli to czasami można stawać na głowie, żeby coś było, a to jednak nie do końca nie jest tak. Także wiele rzeczy w tym budżecie brakuje, ale to tak jak powiedziałem wcześniej, radny musi myśleć o całości, nie można myśleć tylko o sobie i z pewnych rzeczy trzeba zrezygnować. Także co do głosowania nad budżetem, jeszcze zobaczymy.
Tomasz Walczak?
Ja nie ukrywam, że klub większościowy, pracując nad budżetem, zaprosił radnych niezależnych. Stąd też nasza obecność z panią.
Obaj panowie jesteście
niezależnymi radnymi. Dokładnie tak. Żeby było śmieszniej, obaj byliśmy w dwóch różnych klubach. Podziało się tak, jak się podziało. Sytuacja jest dynamiczna. Ale nam zależy na tym, żeby w gminie Drezdenko działo się jak najlepiej. To, o czym wspominał Andrzej, lata zaniedbań, lata zaniechań, brak inwestycji przez dłuższy okres powoduje, że faktycznie drogi i chodniki w naszej gminie są w fatalnym stanie. Tu ludzie z Polski, przejeżdżając przez Lubuskie, mówili o tym, że najgorzej jeździ się przez Gorzów i przez Drezdenko. I to jest prawda. To jest dla nas największe wyzwanie, ale też szukanie oszczędności. Pani burmistrz wspominała o oświacie. Tutaj byśmy upatrywali jakieś oszczędności. Drezdenko jest ewenementem w skali naszego województwa. 6 szkół podstawowych, pełnooddziałowych, 8-klasowych i 5 szkół małych, wiejskich szkół, gdzie dochodzi do absurdów takich, że na przykład jest 6 uczniów. Mhm.
Ale wbrew pozorom przykładem jest Przytoczna chociażby, gdzie pan wójt ma problem z tym, żeby jakoś rozsądnie, ja też nie chcę stanąć przeciwko rodzicom, którzy się buntują przeciwko przenosinom ich dzieci do innych szkół, no ale no, ekonomia jest no nieubłagana i dlatego no, tutaj też rola samorządu jak rozumiem, tarcia.
To jest zadanie dla nas i dla urzędu, i dla radnych, żeby z mieszkańcami rozmawiać, żeby przekonywać do naszych racji, do tego, że zamknięcie takiej szkoły wiejskiej to nie jest skrzywdą dla dzieci, dla rodziców, wręcz odwrotnie. Jeśli są niewykorzystane sale w tych dużych szkołach, autobusy i tak jeżdżą i wożą powietrze, a są rodzice, którzy od wielu lat przywożą swoje dzieci do szkół tych 8-klasowych. Czemu nie pójść o krok dalej? Czemu jednak nie zlikwidować tych bardzo, tych nieekonomicznych wiejskich szkół z zagwarantowaniem, że w ich obrębie utworzymy świetlice środowiskowe? Czyli dziecko wraca ze szkoły gminnej, powiedzmy o godzinie 12 czy 13 i nie musi z kluczem na szyi gdzieś się poniewierać. Ma możliwość odrobienia lekcji pod fachową opieką pedagogów, ma możliwość realizacji swoich pasji, bo będą jakieś zajęcia rewalidacyjne. Temu ma służyć nasze działanie, żeby przekonywać ludzi do takich racji.
Ale to macie gdzieś z tyłu głowy, czy już ta dyskusja się toczy?
Właściwie od samego początku rozmawialiśmy o tym.
I co? I jest społeczna zgoda, czy jednak są osoby, które mówią nie?
Pani burmistrz kiwa głową, a ja podam przykład wsi Gościm. Mhm. Tam sołtys od wielu lat rozmawia o tym, że właściwie szkoła jest przewidziana do likwidacji i jest aprobata mieszkańców. No bo tu wielkie brawa i wielki ukłon w stronę Gościmia, bo faktycznie rozmawiali sami z sobą o tym, że wybieramy Trzebicz jako szkołę 8-klasową, czy wybieramy Drezdenko. To są decyzje mieszkańców, natomiast warto o tym rozmawiać, że w tych większych szkołach jednak poziom nauczania jest też troszkę wyższy.
No więc edukacja, pani burmistrz.
Edukacja, no to jest jedno chyba z ważniejszych, o ile nie najważniejsze zadanie, tak, do którego tutaj, z którym samorząd musi się zmierzyć i faktycznie, no tutaj proste to nie jest, tak, ponieważ, no, tak jak pan mówi, ekonomia to są cyfry, to jest prosta matematyka.
Ale zacytuję klasyka, w Polsce działa jeszcze czynnik ludzki.
Ale dokładnie tak jest, tak, my tutaj nie mówimy czysto o liczbach, tak, tu mówimy jeszcze o dzieciach, o rodzinach, o ich rozwoju. To jest bardzo trudny temat i myślę, że każda decyzja będzie poprzedzona bardzo, myślę, ważnymi konsultacjami społecznymi, bo to jest naprawdę dotyczy bardzo, bardzo wrażliwych tematów.
Zostawiamy edukację. Inwestycje w tym budżecie, który planujecie, jakie będą i w jakiej wysokości tak ogólnie?
Najważniejszą inwestycją to jest kontynuacja budowy przedszkola, tak? Czyli żłobek kończymy, ale część wspólna, stołówka, części dla personelu i przedszkole kontynuujemy w przyszłym roku. Duża inwestycja to dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych i dofinansowaniu budowy Alei Piastów, tak? W przyszłym roku realizujemy również potężną inwestycję.
Aleja Piastów to jest 2,5 miliona rządowego dofinansowania, tak?
Dokładnie, to jest 2,5 miliona rządowego dofinansowania, do którego gmina dokłada kolejne 2,5 miliona, ale żeby móc tą inwestycję zrobić już naprawdę najlepiej i nie wracać do niej przez lata, po naszej stronie zostaje jeszcze właśnie wodociąg, o którym już też wspomnieliśmy, czyli dodatkowy blisko milion złotych po naszej stronie, żeby to zrobić już kompleksowo, tak? Także to będzie też no, finansowo największa inwestycja przyszłoroczna. Kolejna inwestycja to ta, której nie udało się zrealizować w tym roku z czysto takich technicznych powodów, czyli po prostu nieudanego przetargu, to budowa hali namiotowej, sali takiej gimnastycznej przy szkole w Niegosławiu. Także skoro, że tak powiem, zaczęliśmy to jak najbardziej kontynuujemy w tym budżecie, musi się to znaleźć. No cóż, ja tutaj zdając sobie sprawę, że faktycznie te drogi, ich jakość jest tutaj bardzo zła i trzeba tutaj w tym temacie pracować, no myślę, że też skupimy się na tych remontach bieżących, tak? W frezowaniu, nowych nawierzchniach, nowych chodnikach. Tutaj myślę, że tych środków i tak zabraknie, i tak, ale będziemy próbować tutaj każde środki na to przeznaczać. Nie ukrywam też, że zależy nam, aby bardzo jakby wykorzystać możliwości, jakie daje uchwała Rady Miejskiej o dofinansowanie wspólnot w zakresie remontów kamienic, elewacji i dachów. I tu też zaplanowaliśmy 150 tysięcy złotych, aby wesprzeć wspólnoty w tym, aby chciały wyremontować elewacje i dachy w ścisłym centrum miasta, żeby właśnie ta nasza najbardziej reprezentacyjna część miasta była piękna, była wyremontowana.
A co z monitoringiem? Bo pamiętam, że o to też były pytania.
Tak, dokładnie. I ten monitoring faktycznie nie jest tutaj ujęty w tym planie, natomiast cały czas tutaj mamy go na uwadze. Podobnie jak kilka innych rzeczy, tak? W tym roku przeznaczyliśmy środki na zaprojektowanie krótkiego odcinka ulicy Słonecznej i ulicy Sienkiewicza. Bardzo brzydki wjazd do centrum handlowego, uczęszczany naprawdę przez wszystkich. I tutaj będziemy szukać środków jeszcze do realizacji. Tak?
A jeszcze zapytam o stosunek urzędu do powiedzmy tych spraw wokół sportu. I jak pani się zapatruje, jak to wygląda w budżecie? Bo to wiem, że słuchają nas też między innymi osoby, którym sport leży na sercu.
Tak, dokładnie. Myślę, że wiąże się to z tym, że nasz obiekt stadionu, tak? Piękny, duży, no ale po prostu, który popadł, można powiedzieć, troszeczkę w ruinę. Problem jest ogromny, ponieważ no, stadion, żeby nabrał takiego blasku, to są pewnie wielomilionowe nakłady. Zaczynamy powoli. Są wyremontowane szatnie, to znaczy zrobione elektryczne ogrzewanie, wymalowane. Natomiast planujemy i tutaj w budżecie hali sportowej są zabezpieczone środki na remont dachu, żeby po prostu ta degradacja tego budynku w końcu się zakończyła. Także chcemy wymienić dach na budynku szatni, co będzie jakby takim wstępem. I jeżeli uda się wygospodarować środki, to zrobić po prostu porządny projekt na stadion, jak on ma wyglądać, tak? Tutaj prowadziliśmy też rozmowy i będziemy na etapie tworzenia tego projektu dalej rozmawiać z konserwatorem zabytków w kwestii budynku po starym, dawnym hotelu Lubuszanina. No, budynek naprawdę rozpadający się w tej chwili, już chyba trudny do uratowania, ale nawet abstrahując od tego, budynek, który troszeczkę koliduje z projektem bieżni. Gdybyśmy chcieli zrobić pełnowymiarową bieżnię i przywrócić naszemu stadionowi taki lekkoatletyczny charakter, no to tutaj może być za ciasno, tak?
Ja wiem, że już jesteście po którymś tam z kolei chyba w spotkaniu z konserwatorem zabytków. To jest tak, że jest jakaś trudność w porozumieniu się, czy jednak konserwator zabytków jest, pan Błażej Skaziński jest na tym, otwarty na dyskusję?
Jak najbardziej jest otwarty. po prostu różni nas podejście do tematu, tak? Wiadomo, że ja jako samorządowiec chciałabym realizować, tak? Przede wszystkim to, czego oczekują ode mnie mieszkańcy i zawsze muszę mieć z tyłu głowy, że to są środki publiczne, tak? Czyli ja muszę o ten budżet dbać. Pan konserwator z kolei dba o zabytki, o ten układ urbanistyczny. On nie musi zwracać uwagi na te koszty, aczkolwiek no przecież nie jest oderwany od rzeczywistości, tak? No tak? Nie wszystko za wszelką cenę, także nie, tutaj akurat jest pełne zrozumienie, natomiast stwierdziliśmy, że musi to być poparte dokumentacją, tak? I tak naprawdę konkluzja naszego spotkania była taka, że jeżeli przekonamy go, że faktycznie chęć rozbiórki tego budynku nie jest jakimś naszym widzimisię, nie jest czysto ekonomiczną sprawą, tylko generalnie mamy swoje argumenty projektowe co do całego obiektu, to sprawa jest otwarta.
To jest, nie może być tak jak w Barei poszukiwana, że burzy się nieużytki, a w ich miejsce. Andrzej Miron, panie radny, gmina, jak słyszymy, no stawia, no, hala gimnastyczna, tak? Tutaj inwestycja w stadion, więc ten sport też w życiu gminy odgrywa dużą rolę.
Tak, no ja jestem osobiście wielkim fanem sportu, zawsze byłem czynny sportowo i stąd moje teraz kontuzje, niestety, które mnie wykluczyły, jak to mówią, przez sport do kalectwa, ale nie jest aż tak źle. Ale mam też swoje spojrzenie na to, bo no cieszę się bardzo, że jest duża inwestycja w Niegosławiu, że będzie hala. W tej chwili młodzież, która uczęszcza do szkoły podstawowej, praktycznie ćwiczy w pomieszczeniu, bym powiedział. To nie można tego nazwać halą, bo młodzież teraz w 8 klasie już jest wzrostu takiego porządnego, także prawie głową haczy o sufit na zajęciach WF-u. Rozwój sportu, no ja widzę w Drezdenku troszeczkę inaczej, bo też tak myślę, że trzeba zacząć od podstaw, trzeba przygotować się do tego porządnie, nie można tego robić tak ad hoc, że tu wrzucamy pieniądze, na to wrzucamy pieniądze i nigdy ich nie widać, bo ja do Drezdenka przeprowadziłem się w 1994 roku i Drezdenko było zawsze takim w tamtym czasie miastem, nawet były takie badania, ankiety, że mieszkańcom się bardzo dobrze mieszkało. Teraz jakbyśmy zapytali, to podejrzewam, że byłoby bardzo cienko z tą odpowiedzią. No ludzie chcą może czegoś innego i niekoniecznie trzeba od razu wszystko wrzucić w tą stronę, bo uważam, że może zapewnimy to, żeby ludziom się naprawdę dobrze żyło, żeby byli zadowoleni z tego miasta i na ten sport włożyć wtedy, przygotować się do tego porządnie i zacząć od podstaw, zbudować porządny obiekt, jeden, drugi. O stadionie, no to już to są naprawdę duże pieniądze, ale tak sobie myślę o takich halach, jaka powstanie w Niegosławiu, w Drezdenku na pewno byłoby jeszcze jedna, gdyby taka powstała, też by było bardzo dobrze. Także to sport, bardzo ważna dziedzina naszego życia, ale ona też nie może nam przesłonić wszystkiego.
Tomasz Walczek?
To właściwie mogę jednym chórem podpisać się pod wypowiedziami poprzedników. Sport ważny, ale to nie jest jedyna i najważniejsza domena naszego codziennego życia. Faktycznie Drezdenko swego czasu było postrzegane przez samych mieszkańców, ale również przez gości jako wyjątkowo atrakcyjna miejscowość.
Wystarczy pojechać. Zachęcam każdego z naszych słuchaczy wsiąść w auto i pojechać i zobaczyć naprawdę ładne tereny.
Zapraszamy serdecznie. Natomiast faktycznie lata zaniedbań powodują, że to miasto brzydnie. Ja mam nadzieję, że nam się może udało lekko zahamować te odpadające tynki, te dziurawe drogi, że coś się w kierunku zaczęło dziać dobrego. I to są chyba dla nas największe wyzwania. Tu powiem to, z czym zderzam się na co dzień. Ja nie chciałbym być postrzegany jako pan od kultury. 17 lat pracowałem w Teatrze w Elblągu i kultura niewątpliwie jest mi bardzo ważna i bardzo bliska. Natomiast patrzę na Drezdenko, jakby stąd też wziął się mój akces do startowania w wyborach samorządowych, z niezgody na tą bylejakość, jaka nas otacza. Skoro wróciłem po latach do Drezdenka i z pewnością czas jakiś tutaj jeszcze pomieszkam, to chciałbym, żeby i mnie, i innym mieszkańcom żyło się wygodnie, żebyśmy nie musieli uciekać do większych ośrodków, a właściwie tendencja jest taka, że młodzi ludzie idąc na studia w 80%, jeśli nie więcej, nie wracają.
Pani burmistrz. Tylko chciałam podkreślić jeszcze tak od strony budżetowej, tak, że sport generalnie jest w Rezdenku dość szeroko realizowany właśnie przez stowarzyszenia, tak, przez organizacje pożytku. Mamy nowy klub, lekkoatletyczny Puszcza, także cały czas coś się dzieje i bardzo pięknie. W budżecie przewidziane jest 500 000 złotych, tak, na właśnie tą aktywność sportową realizowaną przez stowarzyszenia. No myślę, że to jest jednak kwota, która...
To jest duża kwota.
Tak, ogromna kwota wydaje mi się, więc tu myślę, że jak najbardziej otwartość z naszej strony. A ja już tak jeszcze dodam, bo bardzo liczę i trzymam kciuki tutaj, żeby dyrektorowi naszej hali sportowo-rehabilitacyjnej udało się dopiąć wszelkie formalności i zrobić inwestycję, na której nam zależy, inwestycję czy przedsięwzięcie. Mianowicie, żeby w Drezdenku na okres już od Bożego Narodzenia do końca ferii zimowych, a nawet ciut dalej, żeby było lodowisko. Także mam nadzieję, że się uda. Mamy na to przeznaczone środki. Myślę, że to będzie takie coś nowego i będzie to fajna oferta właśnie na spędzenie tego okresu między świętami a Nowym Rokiem. Będzie można, mam nadzieję, spalać kalorie na lodowisku.
Zapytam jeszcze o budżet obywatelski, bo czytałem, że w przyszłym roku 600 000 złotych planowaliście. Czy ta kwota została utrzymana, czy więcej, mniej? Budżet obywatelski.
Tak, ta kwota została utrzymana. Planowaliśmy tyle środków. Jest to dokładnie taka kwota, jaką gmina Drezdenko również przeznacza na fundusze sołeckie. W tym drezdenckim budżecie obywatelskim, no była to pierwsza edycja, tak? Uczymy się tego. Pojawiły się pewne... może niedociągnięcia, czy pewne sugestie, że powinniśmy może zmienić troszeczkę sposób głosowania, tak? No, pewnie jeszcze dużo, dużo elementów jest do dopracowania.
Gorzej w co roku ma inaczej.
No więc właśnie, tak? Stąd temat jest jak najbardziej otwarty na te zmiany, żeby było to jak najbardziej obiektywne, żeby zachęcić jak największą liczbę osób. Ale myślę, że jak na pierwszy raz, to naprawdę jest to sukces, tak? Mieszkańcy się zaangażowali, zrobili świetne kampanie, tak? Mała wioska zdobyła mnóstwo głosów i będzie realizowała budowę boiska. Bardzo fajnym projektem, który się dostał z drugiego miejsca, jest deptak nad Notecią przy osiedlu. Myślę, że coś wspaniałego, tak? Są też mniejsze projekty, takie jak remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Drezdenku, czy plac treningowy do Street Workout w Gościmiu. Także też poniekąd sportowo w tym temacie budżetu obywatelskiego.
No tak często chyba się dzieje. Andrzej.
Ja tak humorystycznie powiem, a ja jestem niezadowolony, bo mój projekt nie przeszedł.
Ale to trzeba zebrać chyba odpowiednią ilość głosów.
A nie, to nie tak. O głosy byłem spokojny, że tak powiem, ale został odrzucony na pierwszym etapie i dlatego, ja rozumiem, dlatego obraziłem się na budżet obywatelski i uważam, że jest... Nie, ale teraz tak na poważnie uważam, że no, rzeczywiście są pewne niedociągnięcia w regulaminie i myślę, że tam pewne rzeczy trzeba poprawić. No, ale generalnie inicjatywa jako taka, ja sam jestem jakby, korzystam co roku z tego funduszu sołeckiego. Wiem, ile trzeba własnej inicjatywy włożyć w to i dlatego uważam, że takie przedsięwzięcia jak właśnie ten budżet obywatelski są bardzo potrzebne, bo one jakby mobilizują jakąś tam część społeczeństwa do czegoś wspólnego. Także zrobić taki projekt, chodzić koło tego, no to jest sztuka.
Tak. Tym bardziej, że budżety partycypacyjne mają to do siebie, że nie muszą być jakimś kołnierzem obwiązane i mogą się zmieniać.
Ja bardzo cieszę się, że udało nam się doprowadzić do rozstrzygnięcia tego pierwszego funduszu obywatelskiego. To jest kolejny punkt kampanii wyborczej Komitetu Wyborczego Karoliny Piotrowskiej, który został zrealizowany. Tu jakby trudno mówić o tym, że został zrealizowany, ale poczyniliśmy bardzo daleko zaawansowane kroki w jego realizacji. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy uczyli się tej samorządności, tej gospodarności, która nie ma spoczywać tylko i wyłącznie na barkach urzędników czy na barkach radnych. Żeby nam się żyło lepiej i wygodniej, wszyscy musimy o to dbać, o to dobro wspólne, którym jest miasto i gmina.
A propos, bo o tym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, bo chciałem zapytać tak na koniec, bo czas nam niestety się kończy. Gorzów pracuje nad wznowieniem pracy Młodzieżowej Rady Miasta. Tutaj, jeśli chodzi o Drezdenko, to macie na to pomysł i realizujecie. Co więcej, młodzi ludzie dostali konkretne pieniądze do tego, żeby pokazać, że są odpowiedzialni i mogą o nie zadbać.
To trzecia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta.
Pierwsza dwa lata.
Tak. Pierwsza, w której młodzi ludzie dostali faktycznie środki finansowe na to, żeby realizować swoje pomysły. Niemałe środki, bo 15 tysięcy to jest naprawdę dużo. Wiele miast znacznie większych od Drezdenka przeznacza na podobne działania około 5-6 tysięcy. Zderzenie tych młodych ludzi z tą kwotą było faktycznie dla nas lekko zabawne. Bo oni nie wiedzieli co. Więc sam proponowałem, może spotkajcie się w mniejszych grupach, w obrębie szkół, w których się uczycie, gdzie się dobrze znacie, przedyskutujcie, nie musicie podejmować decyzji natychmiast.
A to jest tak, że oni zobaczyli, że rzeczywiście mają wpływ na pieniądze, na ich wydanie i konsekwencje z tym związane i co, i uderzyła ich ta odpowiedzialność?
Chyba lekko sparaliżowała, ale też przede wszystkim, bo to raptem dwa posiedzenia tej nowej.
Czyli jeszcze muszą...
Muszą się nauczyć samych siebie, muszą się nauczyć tego, czego myśmy się uczyli przez prawie rok. A w młodych ludziach jest tyle impetu, tyle entuzjazmu, tyle kreatywności, że absolutnie wierzę i kibicuję. Oni wiedzą na pewno, że mają wsparcie w nas dorosłych.
Andrzej Mira.
No ja myślę, że ta Młodzieżowa Rada to jest takie, to są przyszli radni powiatowi, może przyszli posłowie, senatorowie. Mm-hmm. Także jest to też takie...
Widzi pan jako sportowiec młode talenty?
Tak. Jest to takie, że no, w takiej organizacji no, ktoś tam może się zrodzi, kto ma tego bakcyla takiego społecznego, żeby...
No to trzeba lubić przede wszystkim.
Tak, tak.
No i od młodego wieku uczyć się, tak, samorządu.
Właśnie.
Pani burmistrz.
No ja też bardzo cieszę się, że ta rada funkcjonuje. Musieliśmy ją oczywiście dostosować do reformy oświaty, tak? Mamy, wcześniej były to tylko szkoły miejskie, teraz mamy też przedstawicieli. W Radzie mają też szkoły ośmioklasowe z terenów wiejskich, więc tutaj głos jakby z całej gminy. I myślę, że to, że tak na początku faktycznie nie wiedzieli troszeczkę, jak tymi pieniążkami dysponować, na co je zagospodarować, tak, to tylko chwilowe, tak? I bardzo dobrze, że też może nie rzucali tych słów na wiatr. Może troszeczkę zainspirowaliśmy ich do tego, żeby poznać ustawę o samorządzie, jakie są te zadania, tak? Tak naprawdę na co można. Ja bardzo liczę na to, że nie będzie jednomyślności, zgody, że będą się uczyli podejmowania kompromisów, dyskusji, debaty, bo chyba o to chodzi, tak? O to chodzi. Jeżeli też pewne pomysły rodzą się w bólach, to może czasami lepiej doceniamy, czy pamiętamy, tak? Jak ważne są te nasze decyzje. Także myślę, że będzie fajnie i trzymam za nich kciuki.
Czas nam się skończył niestety, bardzo szybko. Dziękuję Państwu za wizytę w studiu Radia Zachód w Gorzowie, a gościliśmy przedstawicieli Drezdenka, przypomnę. Burmistrz Karolina Piotrowska, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Radny Tomasz Walczak, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Dziękuję serdecznie i zapraszam, odwiedzajcie Państwo Drezdenko.
I radny Andrzej Miron.
I ja również dziękuję.
Marcin Sasim, dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.